Wykonanie takiego zabezpieczenia ani nie jest przyjemne, ani nie jest łatwe, bo taką przednią ściankę, ona jest wykonana z tak, ale dzięcioły z nożem po lesie nie biegają. Budka psująca, na pewno psująca krajobraz, takie coś strasznego. Budka jest przewidziana do wieszania, są wkręty oczkowe tutaj. No po co innego by leciały w tamtym kierunku, gdyby uciekały przed zimnem, kierunek jest odwrotny. Dzień dobry. Korzystam z okazji, że przesunęły się walentynki dla ptaszynki. Miały być 15 lutego, ale z racji tego, że spadł ciężki, mokry śnieg, czyli tak zwana okiść, trzeba było to przesunąć. Po prostu istniało ryzyko, może nieduże, ale jednak ryzyko, że komuś na głowę spadnie jakiś konar czy cięższa gałąź pod wpływem właśnie ciężaru śniegu. Trzeba było całą imprezę przenieść o tydzień. Zatem mam trochę więcej czasu, żeby poopowiadać coś o budkach, które powiesimy albo już powiesiliśmy w ramach tych walentynek dla ptaszynek, dlatego że jeszcze fizycznie te budki u siebie mam. Zazwyczaj jest tak, że ja te budki robię na ostatni moment i trochę o nich opowiadam w czasie trwania imprezy, ale zazwyczaj jest to dosyć pobieżnie i mało, a można byłoby trochę więcej słów o tym opowiedzieć. Zatem dzisiaj opowiem o tym, co i dlaczego będzie wieszane na walentynkach dla ptaszynki. Mamy do powieszenia dwie budki, jedna budka do naprawy i zaraz o tym opowiem, ale zanim to nastąpi, najpierw dziękuję uprzejmie patronom kanału Ptasia Strefa, którzy za pośrednictwem Patronite wspierają moją działalność tutaj w internecie. To dzięki Państwa wsparciu filmy na Ptasią Strefę wpadają co tydzień. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję za wsparcie. Zatem do roboty. Zaczniemy od tego, co będzie naprawione, a naprawiona będzie budka z dwoma otworami. Już mam przygotowany tutaj o taką przednią ściankę. Ona jest wykonana z kawałka palety, europalety, odzyskana deseczka, jakieś odzyskane deseczki, wywiercone otwornicą i piłą, ręcznie wszystko robione w domu. Jak widzicie, tu jest metalowe zabezpieczenie. No właśnie z powodu dzięcioła musimy wymienić przednią ściankę, bo dzięcioł nam najpierw wywalił tutaj środek, tworząc właśnie taką hondę, czyli taką literkę H, no i porozwalał nam te budki. Jedną naprawiliśmy już kilka lat temu, chyba 2 lata temu wymieniliśmy przód, no, a jedną naprawiłem prowizorycznie, po prostu nabijając tutaj deseczkę w środek, zwężając światło nieco drugiego otworu wlotowego, co no, mogło działać wszystko fajnie, ale w grudniu na liczeniu widziałem, że dzięcioł kolejną część tej przedniej ścianki rozwalił, no i nie ma wyjścia. Trzeba ją wymienić, żeby była bezpieczna. Jak widzicie, teraz otwory są zabezpieczone takimi paskami metalu. Jest to aluminium grubości 1 mm i wystarczy. I to wystarczy w zupełności. Ktoś powie, że tak, to przecież można nożem przebić. Tak, ale dzięcioły z nożem po lesie nie biegają, nie fruwają. A dzięcioł działa w ten sposób, że on stara się odłupać kawałki drewna. Uderza je pod różnym kątem i odłupuje kawałki, a aluminium nie odłupie kawałków, bo ono się nie łupie, co najwyżej się troszeczkę zarysuje, natomiast według mnie wystarczy w zupełności. W budkach używam co prawda stali nierdzewnej, która jest mocniejsza od aluminium, ale tam blacha ma zaledwie 0,5 mm grubości i to w zupełności wystarcza. Więc myślę, że blacha 1-milimetrowej grubości, to jest blacha z odzysku, to były jakieś takie okolicznościowe nadruki w drukarni, takie dyplomy czasami się na takich blachach, ona jest złoto błyszcząca z drugiej strony, a z tyłu jest właśnie takie surowe aluminium. Fajnie się to obrabia, fajnie się to wycina nożycami do metalu i łatwo się w tym otwory wierci, więc bez problemu udało się to dopasować i myślę, że to wystarczy. Jeśli ktoś się zastanawia, po co budka z takimi dwoma otworami, jest to budka przeznaczona dla półdziuplaków, czyli takich ptaków, które lubią takie niepełne dziuple, takie wnęki, gdzie schowają sobie gniazdo i mogą sobie obserwować okolice, gdzie wpada do wnętrza, do tego miejsca, do tej kryjówki dużo światła. I to jest taka trochę umowna nazwa. W tej grupie półdziuplaków z reguły mówimy o pliszce siwej, o kopciuszku i o muchołówce szarej. Warunkowo można też tutaj powiedzieć o kosie, który też niekiedy takie wnęki zajmuje, czy też o rudziku, chociaż najczęściej tych ptaków się nie wymienia. Natomiast budkę dla rudzika można zrobić, budkę dla kosa można zrobić i zdarza się, że te ptaki z nich korzystają. W każdym razie typowymi półdzioplakami są muchołówka szara, pyszka siwa i kopciuszek. Kopciuszka w lesie, gdzie wieszamy te budki, raczej nie będzie. Mieliśmy kiedyś gniazdo, najprawdopodobniej pleszki, nikt tego nie przyuważył. Aha, jeszcze półdziuplakiem jest muchołówka mała, która też w tych okolicach akurat występuje. To nie jest typowe dla Wyspy Sobieszewskiej, ale tam w okolicy naszej kolonii dla budek były, miałem stwierdzone lęgi tych ptaków. Natomiast no nie wiem, czy ona by skorzystała z budki dwuotworowej. Zobaczymy. W każdym razie budka dwuotworowa jest bezpiecznym zamiennikiem budki typu P, przeznaczonej dla półdziuplaków. I mam tutaj taką budkę typu P. O, tak ona wygląda. I różnica jest taka, że w budce dwuotworowej za tymi otworami nie znajduje się od razu komora z gniazdem, tylko tu jest jeszcze taki klin. I dopiero za tym klinem tutaj znajduje się gniazdo. Jak kuna przyjdzie, włoży łapę przez jeden z otworów, to pomaca po tym klinie i to jest wszystko, co ona zrobi. Nie jest w stanie wyciągnąć lęgo. Zawsze do góry nogami oczywiście to trzymam. No, przód trzymam budki, a nie całą budkę. Ta jest otwierana tak samo jak budki Sokołowskiego akurat, czyli jest taką tutaj blokadą. Stąd łatwo jest cały przód wymienić. Nie trzeba całej budki wymieniać, tylko przód, jeśli zostanie uszkodzony. To jest budka typu P dla półdziuplaków i jej nie będę wieszał na walentynkach dla ptaszynek, tylko pokazuję Wam, jak wygląda budka Sokołowskiego typu B. Ja chcę ją zabezpieczyć w jakiś sposób sprytny i chcę ją powiesić najpewniej w krzakach u sąsiada z myślą o rudziku. Zobaczymy. A niech ma. Niech sobie ma. Natomiast mam budkę P o taką. Okropne takie. Proszę bardzo. Budka psująca, na pewno psująca krajobraz. Takie coś strasznego. Jest to taka budka, jak można kupić sobie w internecie, niedrogo. Ta już była gotowa, kupiona, stąd nie bardzo mogłem kombinować, jak ją przebudować, bo ona jest zszyta z szywkami i te szywki trzymają tak mocno, że jakbym teraz zaczął młotkiem to wszystko odwalać, to myślę, że deski bym połamał. Zrobiłem taką kartownicę, ona jeszcze nie jest skończona. Ta kartownica jest wykonana z pręta nierdzewnego o średnicy 3 mm. To nie jest bardzo drogie, chyba 3,50 kosztuje metrowy taki pręt. Dosyć trudne jest to w obróbce, jeśli chodzi o wyginanie kombinerkami. Fajnie się to natomiast odcina nożycami do cięcia drutu, takimi porządnymi, bo kombinerkami to się chyba tego nie da przeciąć, ani żadnymi tęgami, tylko takimi dużymi nożycami do drutu. To tak, to daje radę. W każdym razie to jest bardzo sztywne, mocne i założenie jest takie, że tutaj żaden ptak krukowaty ma nie sięgnąć do miejsca, gdzie jest schowane gniazdo. Muszę jeszcze tutaj troszeczkę dołożyć po jednym pręcie, bo inaczej kuna tu będzie w stanie wstawić głowę. Jak ona wstawi głowę, to przejdzie, bez trudu się dostanie, więc jak dam po pręcie, że tu będzie gdzieś 4 na 4 cm, no to już kuna nie wlezie do środka, więc tu musi pręt pójść, tu i tu. I teraz tak, ja nie mam zdolności spawania, więc ich nie spawałem, tylko te druciki są tutaj zagięte, są związane drutem, a potem jeszcze są obłożone klejem na gorąco. Znalazłem taki, który się wydaje być mocny i prawdopodobnie się nie, prawdopodobnie nie skruszeje, bo nie każde kleje kruszeją. Taki znalazłem, zobaczymy jak się sprawdzi. Oprócz tego jest jeszcze to zadrutowane, więc raczej się nie powinno oberwać. No w tej chwili nie da rady tego ruszyć w żaden sposób. Wydaje mi się, że kuna, zwierzę, które waży pół kilo, no jest dzielne, silne, ale nie da rady. Tak samo żadna sroka, wrona nie da rady tutaj się dostać. A założenie jest takie, że drobne ptaki przez te otwory przechodzą. Do środka są w stanie się dostać, a ta kratownica nie zabiera dużo światła. Z racji tego, że tu jest taka kratka, która utrudnia dostęp także mojej dłoni, żeby tą budkę wyczyścić. Ta budka teraz się będzie otwierać. Czyli zrobiłem ją otwieraną z boczku tutaj. Tak, pokażmy to tak, żeby było widać. Tu jest zakrętka wiedeńska, którą dajemy na dół. Dajemy ją na dół. Jak ją damy na dół, to możemy sobie otworzyć taką budkę i dostać się do środka. Zrobiłem otwornicą otwór. Otwornica użyta 95 mm, wystarczająco duża, żeby wsunąć rękę do środka. Taki koreczek też wyciąłem. żeby to się tam ładnie trzymało i tak na zakrętkę wiedeńską działa, więc można to się do tej budki dostać, żeby ją otworzyć bez problemu i trzyma. I taką budkę zawiesimy. Rozważam też dołożenie tutaj kolców na dach. Kolce nie mają nikomu zrobić krzywdy, natomiast mają zniechęcać drapieżniki czworonożne od włażenia. Kolce wyglądają o tak, pokażę bliżej. Ciach, o takie kolce, zaraz mi zgubi ostrość. One mają, nie wiem, 2 cm wysokości. Nie są wcale bardzo ostre. Ja tutaj mogę sobie naciskać, żadna krew się nie pokazuje. Natomiast jest to kłujące i nieprzyjemne. I takie ma być. Nie ma nikomu zrobić krzywdy, natomiast ma zniechęcić każdego, kto będzie miał ochotę spacerować sobie po tym dachu. Kuna ma duże łapy, silne, uzbrojone, fajne pazury, natomiast te poduszki są dosyć wrażliwe i ona nie lubi takich rzeczy, więc jest szansa, że to już ją będzie zniechęcało. Natomiast to nie jest tak ostre, że ktokolwiek się na to nabije. Natomiast jest to na tyle niewysokie, że według mnie drobne ptaki, które będą gniazdować w środku, spokojnie mogą na tym usiąść sobie nogami pomiędzy tymi kolcami i nic złego im się nie stanie. Jeśli ktoś uważa inaczej, to proponuję od razu wszystkie krzewy, róże i tarniny wyciąć, żeby się ptaki nie pokoliły, bo naprawdę naturalne ciernie i kolce są ostrzejsze niż to. Więc takie zabezpieczenie. Czy jest konieczne, jeśli kratownica będzie dosyć gęsta? Nie wiem, czy jest konieczne, natomiast założenie jest takie, że w tej kolonii mamy różne budki, pokazane różne metody ochrony przed drapieżnikami i fajnie będzie po prostu dołożyć coś takiego i pokazać, że tak też można. Nie, że trzeba, ale że też można, bo tych możliwości ochrony budek przed drapieżnikami jest więcej i taka budka typu P zabezpieczona ma już zawisnąć sobie w naszej kolonii. Od razu widzę te głosy, że znowu psuje krajobraz, tak jeszcze gorzej jak tymi rurami plastikowymi, nie? Nie martwcie się, miłośnicy krajobrazu leśnego, powiesimy ją nieco głębiej w las, nieco dalej od drogi, żeby Wam krajobrazu podczas spaceru nie psuła. A grzybiarze, no trudno, wyspa jest duża, będziecie musieli poszukać innego miejsca, żeby sobie nie psuć krajobrazu taką straszną budką.
Autoreklama. Odwiedź internetowy sklepik ptasiej strefy ptasiastrefa.pl, a w nim m.in. nowe wzory koszulek i kubków, zabezpieczenia budek przed dzięciołem oraz mój e-book o budkach, który można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z jajem. Kupując materiały ptasiej strefy, wspierasz działanie tego kanału. Po reklamie.
Wykonanie takiego zabezpieczenia ani nie jest przyjemne, ani nie jest łatwe, bo trzeba się namęczyć z tymi drutami i tak trzeba było to zrobić. I zrobiłem to dlatego, że mogłem. Gdybym miał zrobić 100 takich budek, powiedziałbym, że pakuję manatki i się w to nie bawię, ale że chciałem zrobić jedną, to zrobiłem jedną. Więcej by mi się nie chciało. Natomiast wpadłem na pomysł, że tak naprawdę tą budkę można byłoby zbudować trochę inaczej i coś takiego osiągnąć dużo prościej, ale bez tych wszystkich metalowych prętów. Gdybym spawać umiał, byłoby pewnie lepiej, ale nie umiem, nie każdy umie spawać. Myślę, że większość ludzi nie umie spawać. Więc ja wpadłem na pomysł, że zamówię sobie takie budki, chyba 4 zamówiłem, tylko w wersji do składania. Po pierwsze, zamiast użyć strzywek, ja sobie je poskręcam. Po drugie, użyję innego daszka niż jest tutaj użyty. Użyję daszka, który będzie długi. Tak samo długi jak teraz tutaj to zabezpieczenie. Gdzieś dotąd będzie schodził. I domontuję jeszcze podłogę. Też taką długą. I tu z boku, z tej strony, dam siatkę. Drobną siatkę. Drobną siatkę, przez którą nikt nie przejdzie. Ani mieszkaniec, ani nikt. Po prostu ma wpadać światło. Ma dawać możliwość obserwowania. Z przodu natomiast, między deskami, które tu będą się kończyć, damy pręty. Pręty, które będą od siebie oddalone o 3,5 cm, dzięki temu nikt tam nie wejdzie. Znaczy nie wejdzie, no gryzoń jak będzie chciał to wejdzie, tak? Ale mały gryzoń to wejdzie też do budki typu A. Natomiast kuna nie wejdzie, nie wsadzi tam głowy, łapą nie dosięgnie nigdzie jak tylko gdzieś dotąd, bo to już jest za daleko, żeby gdziekolwiek dosięgnąć, żaden tak krukowaty nie wejdzie. Czyli efekt będzie zbliżony do tego, ale uzyskany dużo, dużo prościej, bo wyciąć siatkę, kawałek siatki, przymocować ją nawet do desek takerem, to jest dużo prościej niż męczyć się z tymi drutami. I tak chcę te budki przebudować. Co więcej, chcę zrobić budkę dla kosa, o której już mówię od lat, że chcę ją zrobić właśnie w ten sam sposób, tylko dno ma być większe. Tutaj jest 11x11, więc taki jak w budkach typu A, takich malutkich dla sikorek, więc tutaj żaden kos nigdy nie wejdzie, mimo że czasami piszą, że ta budka też jest dla kosa. No chyba, że sobie gniazdo postawi na dachu, to wtedy tak, ale w środku na pewno nie. To jest za mało miejsca. Ja chcę zrobić podobną budkę dla kosa. Może będzie też proporcjonalnie troszeczkę wyższa, no bo tam musi być podłoga 17x17 cm i też musi być do wysoko, ale też musi być dość wysoko, ale właśnie ma być też bok budki osiatkowany gęstą siatką, którą żaden drapieżnik nie przejdzie i wejście tylko od przodu, ale właśnie między prętami. Pomysł jest też taki, żeby te pręty można było wysuwać do góry po to, żeby można było budkę wyczyścić i włożyć rękę do środka. No, mam nadzieję, że kuna nie wpadnie na to, jak taką budkę otworzyć. Myślę, że nie. W każdym razie taki jest pomysł i coś takiego będę budował. A tą budkę zamierzam powiesić w takim miejscu, gdzie nie będzie psuła krajobrazu. Podczas zeszłorocznych walentynek dla ptaszynki uznaliśmy, że powiesimy nową budkę w kolonii i że będzie to budka dla pliszki siwej. Dla pliszki siwej. Moją ulubioną budką dla pliszki siwej jest ta o tutaj, jaką widzicie, budka lęgowa. I ona jest, ten wzór jest z tej książki. Ptaki w ogrodzie, Szokalski, Wojtatowicz. Bardzo fajna lektura, szczerze polecam. Gdzieś używane można kupować całkiem niedrogo jeszcze. Mam kilka egzemplarzy, bo ten papier pod koniec lat 80. jakość tych książek była taka sobie, jeśli chodzi o trwałość. Natomiast bardzo fajna książka, fajna, techniczna, opis o budkach lęgowych, różnych doświadczeniach, dużo fajnej rzeczy. Z częścią rzeczy już się nie zgadzam, że natomiast i tak bardzo fajna książka. I tam jest budka dla pliszki siwej, ta sama, którą mój tata zrobił mi jako pierwszą budkę, kiedy miałem chyba 6 lat, prawdopodobnie. 6, tak liczę, 6 albo 7, ale raczej 6 lat miałem, kiedy zrobił mi taką budkę dla pliszki siwej. Nie zrobił mi budki A mojej wymarzonej, ale zrobił mi taką budkę dla pliszki siwej, z którą ja jako dzieciak tak właśnie chodziłem sobie z nią, tak wszędzie ją przestawiałem, przekładałem i nigdy w niej nie zamieszkała pliszka siwa, a jak miałem lat 13, to przerobiłem ją na budkę dla szpaków i szpaki się już w nich zagnieździły. W każdym razie wiem, że te budki dla pliszki siwej, kiedy je się powiesi na budynku, bo one są zaprojektowane tak, żeby je wieszać na budynku, gdzieś na ścianie, gdzieś pod dachem, to bardzo chętnie są zajmowane przez pliszki siwe. Co więcej, moi znajomi z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego sprawdzili, że doskonale ta budka się nadaje dla pliszki górskiej. Jeśli wiesza się je pod mostami, gdzieś w przepustach, bardzo chętnie pliszki górskie do nich włażą. Tylko że właśnie to jest projekt budki przeznaczony do wieszania gdzieś na ścianach. No i wszystko fajnie, tylko że w miejscu, gdzie my mamy budki lęgowe, nad Wisłą, niedaleko ujścia, to nie ma budynków, na których możemy to powiesić. Więc musimy mieć budkę, która będzie jakoś wolno stojąca, wolno wisząca, bez budynku, bez ściany. Nie ma też zbyt wielu tablic informacyjnych, do których moglibyśmy coś takiego przykręcić, bo widywałem pliszki nieraz gniazdujące gdzieś właśnie pod daszkami tablic informacyjnych, turystycznych, przyrodniczych, gdzieś w różnych miejscach, czy w parkach narodowych, czy gdzieś przy rezerwatach się zdarzało, to my musimy zrobić inaczej. My musimy budkę powiesić na drzewie, na skraju lasu, bo wewnątrz lasu, jak wejdziemy w głąb lasu, no to nie ma sensu. Tam pliszka siwa nie wleci. Pliszki siwe w lesie nie głęboko, natomiast na skraju lasu już tak. Można próbować, dlatego że no nieraz spotykałem gdzieś sterty drewna ułożone na skraju lasu i tam lęgowe pliszki siwe. To się zdarzało gdzieś na jakiejś polanie, więc pomysł jest taki, że budkę dla pliszki siwej powiesić bezpośrednio nad Wisłą, tak żeby sobie z otwartą przestrzenią sąsiadowała i powieszenie jej na poziomej gałęzi. Stąd stwierdziłem, że budka musi mieć dach dwuspadzisty, żeby dobrze odprowadzał wodę. A tak wygląda właśnie budka dla pliszki siwej, którą zbudowałem ja. Ona jest wzorowana na budce z książki Wojtatowicza, czyli wymiary ma podobne, długość tę samą, jeśli chodzi o komorę lęgową. Wejście jest trochę inne, bo zrobiłem tak, żeby nie było aż 5-6 cm jak tam, tylko troszeczkę węziej. Chodziło o to, żeby tutaj żadna kuna nie wlazła. Pojawił się też w wejściu taki pręt przez środek. Chodzi o to, że Pliszka siwa albo będzie musiała kask nosić, albo się będzie schylać i ona sobie swobodnie pod tym przejdzie. Natomiast kuna już nie wlezie, bo będzie dla niej za ciasno. Z racji tego, że no, jest mniejszy otwór, czyli mniej światła wpada do środka, ona światło lubi, no to jeszcze jest wywierciony ten mały otworek 22 mm, przez który żaden ptak nie przejdzie. Ma tędy tylko wpadać światło do środka i tyle. I tyle. I budka jest przewidziana do wieszania. Są wkręty oczkowe tutaj. Ma wisieć na drucie na poziomej gałęzi. Ten drut będzie u góry też zabezpieczony kawałkiem węża ogrodowego, żeby się w tą gałąź nie wrzynał. I tyle. I tak sobie ma równo wisieć. Ona jest dosyć ciężka, więc nie będziemy jej dodatkowo dociążać żadną cegłą. No i zobaczymy. Nie ma żadnej gwarancji, że tam pliszka siwa wejdzie, no ale kto nie próbuje, ten nie ma sukcesów. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, czy to by się sprawdziło. Jedną taką oczywiście tylko powiesimy w tym miejscu. Też się zastanawiam, czy kiedyś, jak już zrobię modele poprawione, czyli z odpowiednim kątem daszka, czy nie powiesić takich gdzieś nad potokami dla pliszki górskiej, w miejscach, gdzie też nie ma jakiejś ściany. Też na jakimś konarze, na drzewie, ale bezpośrednio nad potokiem. Zobaczyć, czy po prostu w takim miejscu też nie można pliszek górskich wspierać takimi budkami. No, ciekawostka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, ona jest tutaj zabezpieczona też przed dzięciołem, żeby tego otworu nie powiększał. Też tutaj blaszki trafiły. A, i co ważne, bo bym zapomniał, ona jest otwierana do czyszczenia, bo oryginał ma na tyle dużą dziurę, że można rękę włożyć do środka. No, tutaj nie włożymy, bo jest mniej miejsca. Natomiast ona ma uchylny tył. Mam nadzieję, że dzięcioł się do niej nie dopadnie, że w tym miejscu, gdzie ona będzie wisieć, to raczej dzięcioł daje jej spokój. Zobaczymy, będziemy obserwować. I ona jest uchylnie otwierana i tyle. Jeśli się okaże, że dzięcioł się tutaj próbuje coś dobierać, no to my ten tył zabezpieczymy tak, jak jest w słonikach. Przyjdą tu jakieś paski metalu w to miejsce i już będzie dobrze. Ona ma wisieć w cieniu pod drzewem. Ma patrzeć na otwartą przestrzeń nad Wisłą, bo tam jest szansa na pliszkę siwą. Zresztą tam ich lata bardzo dużo w okresie przelotu, bo lecą wzdłuż Wisły. Więc kto wie, może którejś się spodoba i któraś zdecyduje się tam gniazdować. Zobaczymy. Ja nie widziałem pliszek siwych chyba gniazdujących na drzewach. Czy widziałem? Mchówki szare? Tak. Ale pliszki siwe? Chyba nie. W każdym razie nie kojarzę. Ale zobaczymy. Może pod drzewem taka konstrukcja wisząca, może anusz widelec. Tam też oczywiście może jakaś sikora wejść, jeśli sobie z tyłu gdzieś tam gniazdo zbuduje i tyle. Żaden ptak krukowaty tam się nie dobierze do środka, bo jest ten gwóźdź w 1/3 otworu wlotowego zrobiony tak, że małe przechodzą, dużo światła wpada, a duże nie przechodzą. I tyle. I zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Od razu, jak tą blachę offsetową widzę, to mi się przypomina, że ktoś mi napisał kiedyś, iż moja niewiedza ekologiczna może doprowadzić do tego, że teraz będą porzucane lęgi, bo przecież będzie padał grad, deszcz, walił w to i będą się ptaki płoszyć. Tak się składa, że w tym roku miałem bardzo dużo już budek zabezpieczony w ten sposób blachą offsetową i nie tylko offsetową. Jakoś strat lęgów nie było, a były gradobicia, deszcze, wszystko. Moja niewiedza ekologiczna jakoś nie spowodowała straty w lęgach. Zatem nie rezygnuję. Blacha offsetowa, którą mi podsunęli pszczelarze, uprzejmie dziękuję. Metoda ciekawa. Nie wszystkie budki tak zabezpieczam. Ta budka typu P, myślę, że dostanie coś ciemniejszego, bo ma iść w krzaki, gdzie ma się nie rzucać w oczy. No a taka blacha offsetowa może jednak się w oczy rzucać. Ta ma być ukryta w krzaku głęboko. Tak samo budki dla kosa, myślę, że też pokryje je czymś innym niż blachą offsetową, no bo raczej mi zależy, żeby nie rzucały się za bardzo w oczy, a no tą blachę trochę jednak widać. No i tyle. Zobaczymy. Różne metody trzeba testować. Z takich ciekawostek terenowych, w zeszły poniedziałek, czyli 16 lutego, byłem na liczeniu zimowym na Wyspie Sobieszewskiej. Macie teraz kilka obrazków krajobrazu lodowego, jak było pięknie, ślicznie. Nie mam pojęcia, kiedy oglądacie ten film. Być może już mamy wiosnę i ciepło i wspaniale, natomiast liczenie odbywało się początkowo przy minus 16 stopniach Celsjusza. Ciekawostka na odcinku, gdzie zazwyczaj dominuje uchli było jak na lekarstwo, natomiast widzieliśmy masowo migrujące gongoły i ogorzałki i one migrowały na wschód. Migrowały na wschód i raczej są to już początki migracji wiosennej, mimo że jest bardzo zimno. Więc warto obserwować ptaki. Jesienią zasygnalizowały, że przyjdzie ostrzejsza zima niż zwykle, zwłaszcza myśli króliki i inne ptaki migrujące pokazały, że no, chyba idzie ostrzejsza zima niż zwykle, bo migracja była naprawdę, naprawdę była niezła i to fajnie, bo można było zobaczyć. I teraz też wygląda na to, że już zaczynają migrować, no po co innego by leciały w tamtym kierunku. Gdyby uciekały przed zimnem, kierunek jest odwrotny. Więc myślę, że tak. Myślę, że one już przeczuwają, że można się przemieścić bliżej terenów lęgowych i tyle. I tyle. Więc leciały stada. Jak wygląda taka migracja? No tak, że idziemy sobie podczas liczenia i co chwilę leci stado, co chwilę przelatuje kolejne i kolejne i kolejne. Nie jedno wielkie stado, nie ptaki ciągle się przemieszczają gdzieś tutaj blisko, ale cały czas lecą gdzieś stada właśnie w kierunku wschodnim. Po 20, po 50 ptaków, po 100 ptaków. No i takie właśnie były. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!